Kochani, tak na wstępie chciałem powiedzieć, że ogólnie my jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że lubimy mieć rzeczy pewne wokół siebie. Powiedzcie, że tak jest. Kupujemy samochód, to chcielibyśmy, żeby ten samochód był niezawodny. Wiecie, ja jeżdżę samochodem, gdzie mam z tyłu nalepkę lider niezawodności. I gdzieś człowiek otacza się takimi rzeczami, że chciałby, żeby one nie zawodziły w jakimś sensie. Kiedy jedziemy na wakacje, to mamy nadzieję, że będzie pogoda, że będzie fajnie, że odpoczniemy sobie. Zawsze się spodziewamy dobrych rzeczy. Kupując różne rzeczy, też spodziewamy się tego, że to będzie dobre, że będzie nam służyło. I człowiek ma taką naturę, że lubi opierać swoje życie na rzeczach pewnych, nie chwiejnych, nie idzie, kupuje samochód byle jaki, byle by tam jeździł, tylko jednak coś w tym jest, że lubimy mieć takie oparcie w czymś, prawda? A co kiedy nie idzie po naszej myśli? Co kiedy te rzeczy nas zawodzą? Co kiedy... Im starsi jesteśmy, tym bardziej widzimy, że ogólnie wszystko i tak jest zawodne i tak ten lider niezawodności i tak kiedyś tam zawiedzie ten wspaniały komputer firmy, nie powiem jakiejś tam markowej, i tak zawiedzie. Czy są rzeczy pewne, czy są rzeczy, które nas nigdy nie zawiodą, pomimo tego, że wszystko wokoło zawodzi? I pomimo tego, że wszystko się chwieje, tak można powiedzieć. Chciałbym dzisiaj, abyśmy porozmawiali sobie o pewnym obszarze w Biblii, czy o pewnej kwestii, która nie jest popularna w dzisiejszych czasach, która nie jest taka, gdzie wszyscy się tym ekscytują, a mianowicie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o nadziei. Jak wiecie, ten świat, to wszystko, co jest wokół nas, wyparł to słowo ze słownika wręcz, bo każdy woli właśnie polegać na czymś, co jest pewne, co jest właściwe, daje gwarancję, i nawet kiedy popatrzycie na reklamy, które są w telewizji, to dają wszystkie gwarancje czegoś tam. Ale wiemy dobrze, że tak nie jest. I ten, kto trochę pożył na tym świecie, to wie, że tak nie jest, że wszystko wokół nas zawodzi. Ale jest pewne słowo w Biblii i to słowo jest używane w wielu miejscach, w wielu kontekstach. Jest to słowo nadzieja, które nie jest popularne, tak jak powiedziałem, dla tego świata, ale jest bardzo popularne dla ludzi wierzących. Bardzo mocno popularne. Apostoł Paweł, pisząc do zboru w Koryncie o miłości, podsumował to takimi słowami. 13 rozdział 1 listu do Koryntian, 13 werset. Dzisiaj ten fragment brat Andrzej czytał troszeczkę wcześniej, ale Paweł podsumowuje całą swoją wypowiedź na temat miłości tymi słowami. A teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Są trzy rzeczy, które apostoł Paweł wymienia. Wiara, nadzieja i miłość. I mimo, że miłość jest z tych rzeczy największa i chciałoby się dzisiaj o niej mówić, już dzisiaj słyszeliśmy, ale będziemy mówić o nadziei. Jedną z tych trzech, które tutaj apostoł Paweł wymienia. Czym ona tak naprawdę jest? Czemu tak ważnym i nieodzownym elementem życia chrześcijańskiego była właśnie nadzieja w pierwszym kościele? Przede wszystkim, kochani, mówiąc o nadziei, tej biblijnej nadziei, możemy zobaczyć, że ona dotyczy takich dwóch rzeczywistości, czy dwóch sfer życia chrześcijańskiego. Teraźniejszej, i kiedy mówimy o teraźniejszej nadziei, mówimy wtedy, kiedy składamy nasze teraźniejsze życie w ręce Pana i ufamy, wierzymy, mamy nadzieję, że On nas będzie prowadził każdego dnia, oraz ta przyszła, która jest oparta na Bożych obietnicach, które mówią o przyszłości, i które są pewne i które, na których możemy oprzeć swoje życie. Słowo nadzieja w ogóle w Nowym Testamencie występuje jako greckie słowo elpis. Oznacza ono nadzieję, spodziewanie się czegoś. Natomiast słowo nadzieję występuje również pod słowem elpizo. Oznacza one spodziewać się, pokładać nadzieję i oczekiwać czegoś. Czegoś, co na pewno nastąpi. Czegoś, co na pewno nastąpi. Rozważając temat nadziei, kiedy weźmiemy do ręki Słowo Boże i zaczniemy rozważać sobie na ten temat, to zobaczymy, że Biblia rozgranicza pomiędzy nadzieją ludzi wierzących w Chrystusa oczywiście, ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, a tych, którzy żyją bez Niego. Wręcz Nowy Testament mówi, że żyjąc bez Chrystusa, ludzie są pozbawieni nadziei, są bez nadziei. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi takie słowa. Byliście, to jest drugi rozdział, 12 werset, byliście w tym czasie bez Chrystusa. Mówiąc oczywiście do czasu przed nawróceniem, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający, nie posiadający nadziei i bez Boga na świecie. Natomiast Salomon w 11 rozdziale Księgi Przypowieści Salomona mówi takie słowa w 7 wersecie. Gdy umiera człowiek bezbożny, to kończy się wszelka nadzieja, a oczekiwanie niegodziwych nie spełnia się. Powiedzieliśmy sobie, że słowo elpis, nadzieja, to oczekiwanie. I u ludzi bezbożnych to oczekiwanie, ta nadzieja kończy się z chwilą śmierci. Nie spełnia się, Salomon mówi. Mimo, że ludzie żyjący bez Chrystusa na tym świecie mają różne nadzieje w swoim życiu, zgodzimy się z tym, prawda? Ludzie mają ogólnie jakąś tam nadzieję, pokładają w czymś tam, jednak ta nadzieja, te oczekiwanie ostatecznie nie spełnia się. Ostatecznie w chwili śmierci oczywiście mówię. Ludzie oczekują różnych rzeczy, że przyszłość im przyniesie jakąś gwarancję, jakąś pewność. Lokują różne rzeczy, różne pieniądze. Wykonują różne czynności, żeby ich nadzieja, ich pragnienia się wypełniły. Biblia natomiast mówi, że nadzieja ludzi bezbożnych kończy się właśnie z chwilą śmierci. Choćby nie wiem, jak górnolotna była i jak pięknie zbudowana. Bez biblijnej nadziei, mimo posiadania ludzkiej nadziei, ona się kończy. Ona się kończy właśnie w chwili śmierci. Nadzieja człowieka żyjącego bez Boga zawsze posiada taki element niepewności tego, co przyniesie przyszłość. Zawsze tak jest. Człowiek ma nadzieję na pewne rzeczy, ale nie ma pewności w swoim sercu, że jego nadzieja wypełni się, że to, czego się spodziewa, to właśnie tak się potoczy. Zawsze jest ten element niepewności. Natomiast biblijna nadzieja jest pewnością rzeczy przyszłych, których końcem jest wypełnienie Bożych obietnic. I to jest coś, co jest pewne. I to słowo elpis mówi o tym, że to na pewno się wypełni, że ono zawsze występuje w kontekście tego, że tak jak Bóg obiecał, tak ma też moc to doprowadzić do końca, czy wypełnić. Jest inaczej oczekiwaniem, czyli nadzieja jest inaczej oczekiwaniem rzeczy przyszłych, które na pewno nastąpią, które na pewno będą miały miejsce. I to jest ta, kochani, zasadnicza różnica. I Biblia to rozgranicza, że u człowieka bezbożnego, nieżyjącego z Chrystusem, nadzieja kończy się w chwili śmierci lub tak jak apostoł Paweł mówi, że ludzie żyjący bez Chrystusa przed nawróceniem żyli bez nadziei tak naprawdę. A biblijna nadzieja jest oczekiwaniem tej pewności tego, co nastąpi. Dlaczego tak jest? Dlaczego możemy mieć tą pewność w oczekiwaniu tych rzeczy, ta nadzieja może być na czymś oparta. Możemy mieć pewność, ponieważ wiemy, kto za tym wszystkim stoi. Kto stoi za Słowem Bożym, kto stoi za obietnicami. Zresztą już w Starym Testamencie, kiedy weźmiemy sobie do ręki Stary Testament, od początku Biblia uczy nas, że Bóg jest tym, który na pewno dotrzymuje słowa. Który na pewno dotrzymuje słowa. Możemy zobaczyć, że to, co obiecał, wypełniło się i będzie się wypełniać. W 4 Księdze Mojżeszowej czytamy w 23 wersecie, że Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymywał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? Od samego początku Biblia nas tego uczy, żebyśmy zobaczyli, że Bóg nie jest tym, który rzuca słowa na wiatr i nie dotrzymuje swoich obietnic, nie dotrzymuje swojego słowa. Słowo Pana jest pewne i możemy oprzeć się na tym, że to, co Bóg mówi, to i czyni. I to nie jest tak jak z obietnicami człowieka, który coś obieca, tak jak dzisiaj Andrzej powiedział, zadzwoni do brata, siostry i nie zadzwoni, nawet się nie wytłumaczy z tego. Ale możemy być pewni tego, co Bóg powiedział. To jest niesamowite. I te przykłady, których jest tak wiele w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, są dla nas, abyśmy patrząc na Jego Słowo, na Boga, który dotrzymuje obietnic, mieli pewną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Mieli pewną zachętę. I w tym kontekście, w tym jakby takim krótkim wstępie, chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie list do Hebrajczyków, 6 rozdział, 11 werset. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, 11 werset. Do 20. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tą samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei, całkowitą nadzieję, aż do końca. Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiąg na siebie samego, mówiąc: zaprawdę błogosławiąc, błogosławić ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię. A ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił spełnienia obietnicy. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a przysięga dla potwierdzenia jest zakończeniem wszystkich sporów między nimi. Dlatego też Bóg, chcąc dobitnie okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Autor tego listu mówi, że żebyśmy spojrzeli na to, że Bóg jest tym, który nie rzuca słów na wiatr, ale jeśli daje obietnicę, to na pewno ją wypełnia. Dwie rzeczy dotyczące Boga zostały określone tu jako niezmienne, niewzruszone. I nie ma możliwości, żeby Bóg tutaj zawiódł czy skłamał. Jest to Jego obietnica i Jego przysięga. Nie tylko Bóg jest sprawiedliwy i prawdomówny, dotrzymujący obietnicy swojego słowa, ale pragnie, abyśmy to my stali się ludźmi, którzy pochwycą tą nadzieję i byli ludźmi właśnie wiary i nadziei w swoim życiu. do swojej obietnicy Bóg dodał przysięgę, aby w ten sposób udzielić swojemu ludowi gwarancji obietnicy i przysięgi dla wzmocnienia ich wiary i nadziei. Dlatego Bóg w swojej łasce pragnie, abyśmy patrząc na to, mieli zachętę do pochwycenia przed nami leżącej nadziei. Patrząc na ten przykład Abrahama, któremu Bóg obiecał i poprzysiągł na siebie samego i dotrzymał słowa, obiecał mu, że rozmnoży go jak potomstwo, jak piasek, jak gwiazdy na niebie, piasek morski, i dotrzymał tego słowa, zobaczcie. Ale patrząc na życie Abrahama, Abraham widział zupełnie coś innego. Abraham widział obumarłe swoje ciało i widział obumarłe łono, Sarę. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 4 rozdziale 18 wersecie pisze takie słowa: Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadziei, uwierzył. Zaraz zobaczymy, dlaczego uwierzył. Uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano: takie będzie potomstwo twoje. To obiecał Bóg. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe swoje ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając, uwaga, mając zupełną pewność, że cokolwiek obiecał, ma moc i uczynić. To dlatego wbrew nadziei żywił nadzieję, ponieważ wiedział, że Bóg ma moc to, co obiecał, uczynić. Absolutnie. Wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu. Mimo, że zobaczcie, widział siebie jako stuletniego człowieka. Widział obumarłe łono Sary. Widział, że już to, co u kobiety, która powinna rodzić, wszystko ustało. Że tak naprawdę jest wszystko wbrew nadziei. Jednak oddał chwałę Bogu, bo miał tą zupełną pewność, że to, co Bóg obiecał, ma moc i uczynić. Ja, autor listu mówi, popatrz na ten przykład. Bóg dał obietnicę dla Abrahama i ją wypełnił. Jeszcze Bóg, żeby wzmocnić tą swoją obietnicę, poprzysiągł na siebie samego. Abyś poprzez te dwie rzeczy miał tą zachętę do pochwycenia leżącej przed tobą nadziei. Mimo tego, że Bóg nigdy nie kłamie, jak przykład interlinarny mówi, czy nie zawodzi, jak nasza Biblia Warszawska mówi, często my wątpimy w Jego słowo, w Jego obietnice, patrząc nie na Jego, tylko na okoliczności. I nasza nadzieja wtedy polega na tym, co widzą nasze oczy. I kończy się w momencie, kiedy te wszystkie rzeczy zawodzą, które są wokół nas. Jednak tak jak Bóg obiecał Abrahamowi, że rozmnoży jego potomstwo jak gwiazdy na niebie, wiemy, że tak się stało. To zobaczcie, to jest wspaniały przykład dla nas dzisiaj. A więc autor listu do Hebrajczyków mówi, że skoro niemożliwą rzeczą jest, żeby Bóg zawiódł, czy żeby Bóg kłamał, abyśmy my dzisiaj mieli mocną zachętę pochwycić leżącej przed nami nadziei. Słowo pochwycić jest tu bardzo ciekawym słowem, ponieważ możemy też zobaczyć, do czego tak naprawdę autor listu do Hebrajczyków nas zachęca. Krateo, pochwycić, zdobyć, zawładnąć, trzymać w ręku coś dla siebie, trzymać się czegoś, trwać przy czymś. A więc pochwyć, zdobądź dla siebie, trzymaj ją aż do końca i nie daj sobie jej wydrzeć. I właśnie ta nadzieja jest pewna, mocna, jak to autor listu do Hebrajczyków mówi, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą gdzie? Poza zasłonę, gdzie wszedł sam Pan Jezus Chrystus. Nadzieja bezpieczna, niewzruszona czy pewna, bo takie słowo tu jest użyte, pewna nadzieja, sięgająca poza zasłonę, dlatego że poza zasłonę wszedł Chrystus. A w Nim są rzeczy pewne, niewzruszone, bezpieczne. Wiecie, życie w tym świecie często odbywa się wśród burzy, wśród różnych sztormów, wśród różnych doświadczeń, czasami jakichś niepowodzeń. I my jako ludzie, nasza dusza potrzebuje rzeczy pewnej, czegoś, co możemy naprawdę się uchwycić i mieć tą pewność, że to nas nie zawiedzie. Bo widzimy, że wszystko nas zawodzi, że człowiek nas zawodzi, że samochód nas zawodzi, że tamto zawodzi, siamto zawodzi. Ale są rzeczy pewne, które nas nigdy nie zawiodą. A tym właśnie jest dla nas Jezus Chrystus. Zobaczcie, Jezus Chrystus przetarł dla nas szlak. Przeszedł przez śmierć, pokonał grzech i obiecał, że będzie prowadzić tych, którzy mu zaufają, że doprowadzi ich aż do końca. I to nie jest obietnica, którą Jezus rzucił tak, wiecie, dla nich, od niechcenia. On przeszedł tą drogę, on pokazał swoją miłość, on pokazał, że Jemu zależy na tobie, żebyś miał czego się uchwycić dzisiaj. Żebyś miał gdzie rzucić tą kotwicę. Nadzieja, jej właśnie się trzymamy, mocno trzymamy, my się trzymamy niby kotwicy, jak autor listu do Hebrajczyków mówi, a przekład interlinarny mówi, mamy tą kotwicę. Mamy tą kotwicę i trzymamy się jej i pokazuje to wspaniały, piękny obraz tego, czym jest nadzieja, ta biblijna nadzieja. Pamiętam kiedyś obraz, który tutaj siostra Litka powiedziała, tak mi zapadł w pamięci i kiedy rozważałem ten temat, to przyszedł mi ten obraz ponownie przed moje oczy, że nadzieja jest nadzieja w Chrystusa jest taką właśnie kotwicą, która jest zakotwiczona w Chrystusie, a my jakby czasami tak jak płyniemy taką łódką przez nasze życie i często nie widzimy różnych, nie widzimy jakby Chrystusa, czasami jest gdzieś mgła, czasami jest wichura, coś, ale ta lina i kotwica jest zakotwiczona w Chrystusa i my płyniemy i tak coraz bliżej Niego, zwijamy tą linę i to jest to właśnie położenie naszej nadziei w Chrystusie, że czasami jest wichura, czasami dzieją się różne rzeczy w naszym życiu, ale jest coś, co jest pewne, co jest zakotwiczone w Chrystusie, jest zakotwiczone tam, gdzie Chrystus za nas wszedł do chwały Ojca i możemy dziś po prostu zwijać tą linę i iść w Jego kierunku, mimo że czasami jest trudno, mimo że czasami zawodzi nas wszystko wokół nas, to są rzeczy niezawodne, mimo że czasami jest burza. Kochani, możemy polegać na tym absolutnie, co Chrystus powiedział, co Jezus Chrystus powiedział. On powiedział, że zostanie wydany w ręce grzeszników. I powiedzcie, czy stało się tak? On powiedział, że zostanie zabity. I czy stało się tak? Stało się tak. On powiedział, że po trzech dniach zmartwychwstanie. I tak też się stało. On powiedział, że wyleje Ducha Świętego obietnicę Ojca. I tak uczynił. I to się wypełniło. On powiedział, że wstąpi do Ojca i na oczach swoich uczniów to się wydarzyło. Jezus powiedział, że powróci ponownie. I tak się stanie. I tak się stanie. Nasza nadzieja to nie jest nadzieja na czymś niepewnym, ale jest to coś, co jest połączone z pewnością tego, co nas czeka. Absolutną pewnością. Dlatego, że wiąże się z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I możemy, patrząc na Jego życie, jakby mieć tą zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Bo Chrystus wszedł najpierw do chwały Ojca i chce nas do tej chwały Ojca doprowadzić. Ludzie, którzy nic nie wiedzą o zbawieniu, nie mają tej nadziei, ich kotwica sięga nie wiadomo gdzie. Zaczepia się nie wiadomo gdzie. Wiecie, czasami to są rzeczy różne, jakieś materialne. Człowiek swoje serce skłania ku różnym rzeczom. Jego nadzieja kotwiczy w tych wszystkich rzeczach. Ale tak jak czytaliśmy, że tak to się kiedyś skończy. Mamy w naszym postępowaniu, w naszym codziennym chodzeniu z Panem nie być do nich podobni. Bo czasami tak jest, niestety, w Kościele, że postępujemy, żyjemy tak, jakbyśmy bardziej mieli nadzieję w tych rzeczach wszystkich tutaj, którymi się okładamy dookoła, niż w rzeczach pewnych i prawdziwych i bezpiecznych, tak jak autor listu do Hebrajczyków powiedział. Czy my też, żyjąc na tym świecie, mamy mieć w sercach strach i niepewność co do teraźniejszości i przyszłości, tak jak ci ludzie, którzy żyją bez Chrystusa i bez nadziei? Czy my w ten sam sposób mamy pielgrzymować przez nasze życie? Księga Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset mówi tak: albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Od samego początku Bóg miał taki plan dla Bożego ludu. Mimo, że ten błądził, mimo, ten, że zbaczał, to Bóg w swojej łasce ciągle mówił, że mam dobre myśli o was. Bo pragnę natchnąć was nadzieją, bo mam dla was wspaniałą przyszłość. I zobaczcie, przyszedł Jezus Chrystus na tą ziemię i dał nam wspaniałą przyszłość, tobie i mi. Natchnął cię tą nadzieją, że możesz się uchwycić niby kotwicy i trzymać się Chrystusa dzisiaj. Bo to są rzeczy pewne. To nie jest coś, co się zachwieje i co ciebie zawiedzie. Drodzy moi, czekamy na najwspanialsze wydarzenie wszechczasów, na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. O tym pamiętacie, mówiliśmy niedawno, że nawet jeśli przyjdzie nam umrzeć dla Niego, nawet kiedy przyjdzie nam cierpieć dla Niego, umrzeć dla Chrystusa, to kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, zostanie wskrzeszone nasze ciało, przemienione nasze ciało. Spotkamy się z Nim. I to są rzeczy, które są niezmienne, które, wiecie, świat może się zmieniać, różne rzeczy mogą się dziać na świecie, ale to są rzeczy stałe, które się nie zmienią. To są fakty. I to jest wielka, kochani, nadzieja dla Kościoła. Powrót Jezusa Chrystusa. Oczekujemy tego momentu, kiedy usłyszymy głos trąby Bożej, głos Archanioła. Oczekujemy momentu, kiedy zgromadzi się Kościół wokół Chrystusa, kiedy będziemy pochwyceni i staniemy przed Panem Panów i Królem Królów. I to jest wielka, ogromna nadzieja dla Kościoła. I tak jak On obiecał, że przyjdzie, tak przyjdzie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz przeczytali pierwszy list do Tesaloniczan. Ostatnio go czytaliśmy na konferencji. 4 rozdział, 13 werset i poniżej. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. A abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Znowu Paweł pisze, nie smućcie się, jakby chce ludzi wierzących w Tesaloniczce natchnąć nadzieją. Zobaczcie, nie smućcie się tak samo jak ci ludzie, którzy nie mają nadziei, którzy są bez Chrystusa. I mówi o czymś, co jest wielką nadzieją dla Kościoła, co też daje wiarę i nadzieję dla serc wierzących. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nimi tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani, będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. Jest to wspaniała obietnica i cytowany ten tekst przeze mnie apostoła Pawła kończy się słowami i tak zawsze będziemy z Panem. Pocieszajcie się tymi słowy, kiedy właśnie pocieszamy się tymi słowy, że nadejdzie dzień, kiedy będziemy razem z Panem, kiedy zobaczymy również tych, którzy umarli w Chrystusie, żebyśmy się nie smucili tymi ludźmi, którzy w Chrystusie umarli. To jest wielkie pocieszenie, wielka nadzieja, że ten dzień nastąpi, że spotkamy się z naszym Panem Jezusem Chrystusem. To jest tak piękne, słuchajcie, że wczoraj, kiedy to rozważałem, tak znowu taka radość do serca wstąpiła. Mamy, kochani, taki, czytając te słowa, mamy taki bodziec i siłę, pomimo tego, że czasami przechodzimy przez różne doświadczenia, różne próby, rzeczy, które dzieją się wbrew naszej nadziei, to w sercu jest wiara i nadzieja, że to, co Pan obiecał, to ma moc i wypełnić. Jest to taka przeciwwaga wszystkich ziemskich naszych rozczarowań, zawodów, niepowodzeń. Dlaczego? Dlatego, że właśnie leżąca przed nami nadzieja zapewnia nam wspaniałą przyszłość, która jest w Jezusie Chrystusie. I powiem wam, że nie może zaistnieć żadna sytuacja na ziemi, żadne doświadczenie, żaden ucisk, żadna burza, która mogłaby ciebie zniechęcić. Chociaż czasami ulegamy zniechęceniu. Ale spójrz na Jezusa. On powiedział, że z ciebie nie zrezygnuje. On z ciebie nie zrezygnuje. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale mówi takie pytanie, zadaje takie pytanie w 35 wersecie. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy to nie jest dobre pytanie? W momencie, kiedy wszystko jest w naszym życiu tak dobrze i poukładane i nie przechodzimy jakichś tam nie wiadomo jakich doświadczeń, to może nie zadajemy sobie takiego pytania, ale kiedy przechodzimy różne uciski, czy próby, czy doświadczenia, to możemy sobie jakby zadać pytanie, czy jeszcze Jezus mnie kocha? Paweł mówi, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? I tu wymienia rzeczy, które pozornie pokazują, że człowiek gdzieś jest odłączony od miłości Chrystusa. Mówi tak, czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Wiecie, czasami nawet możecie się spotkać z ludźmi wokół was, którzy widząc różne doświadczenia, które przechodzicie, mówią, a gdzie jest tym wszystkim Jezus w waszym życiu? Skoro przechodzisz przez te doświadczenia, uciski, różne rzeczy. Paweł mówi, czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak jest napisane, z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Czyli patrząc na takich ludzi, można powiedzieć, że oni są zwycięzcami? Czy oni są kochani przez swojego Pana? Oni są jak owce na rzeź. Ale Paweł mówi tak, ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy. Nie tylko zwyciężamy. Paweł mówi, całkowicie zwyciężamy i pisze to w świadomości, że czasami przechodzimy ucisk, miecz, niebezpieczeństwa, utrapienia, różne rzeczy. Jednak ostateczne położenie nadziei w Chrystusie Jezusie powoduje zwycięstwo ostateczne. I zawsze to jest zwycięstwo. I zawsze to jest zwycięstwo. Pod warunkiem, że wytrwamy w tej nadziei aż do końca. Nie zachwiejemy się w tej nadziei. Ale w tym wszystkim Paweł mówi, całkowicie zwyciężamy przez kogo? Przez tego, który nas umiłował. Jeżeli masz wątpliwość, czy ktoś się odłączy od miłości Chrystusowej, czy to utrapienie, czy twoje doświadczenie, czy Pan może nie widzi twojego życia, to popatrz na tego, który cię umiłował. Tego, który umarł na krzyżu, tego, który poszedł na krzyż, wziął na siebie grzech, wziął na siebie śmierć. Jestem bowiem pewien, apostoł Paweł mówi, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. To jest pewność. To jest ta nadzieja, którą możesz uchwycić się, możesz być pewien, że ostatecznie i tak jesteś zwycięzcą. Niezależnie od tego, co się dzieje wokół ciebie. To nie zależy od tego. Boże zwycięstwo nie zależy od okoliczności. A więc, kochani, czasami warto się trudzić, warto znosić różne rzeczy dla Chrystusa, dla Jego Królestwa. I tak żył pierwszy Kościół i miał tą nadzieję Chrystusa w sercach. Nadzieja chwały, jak to apostoł Paweł pisał. Dlatego, że ostatecznych Bożych celów nikt nie jest w stanie udaremnić i zmienić, choćby chciał. To, co Bóg postanowił, to i On i tak wykona. A człowiek ufający Chrystusowi, człowiek, który mu oddał swoje życie, ostatecznie jest zwycięzcą. Bez względu na to, co się dzieje. Jezus w każdym liście do każdego zboru mówił: zwycięzcy dam to i to. Zwycięzcy dam tamto i tamto. Zachęcał Jezus do wytrwałości, do trwania w Nim, do różnych rzeczy, kiedy sobie poczytamy. I mówi, wytrwaj w tym aż do końca. On jest tą nadzieją. Zwycięzcy dam tamto i tamto. To jest niesamowite. A Paweł mówi, że uważają nas za owce ofiarne w tym wszystkim, co przechodzimy. Owce ofiarne. Kiedy byśmy widzieli świątynię i te owieczki prowadzone na ofiarę i co się z nimi dzieje, to Paweł porównuje czasami życie człowieka wierzącego w Chrystusa, te wszystkie doświadczenia, mówi, że uważają nas jak owce ofiarne na rzeź. Ale mówi słowa, w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Chrześcijanie, mimo że byli uważani za te owce ofiarne, jak popatrzymy na pierwszy Kościół, nie tracili nadziei, kochani. Nie cofali się. I to jest niesamowite, że to jest taka wielka różnica pomiędzy człowiekiem, który nie zna Chrystusa i ma nadzieję, i ta nadzieja jest stracona tak łatwo, ale kiedy patrzymy na pierwszy Kościół, na ich odwagę, na to, że byli jakby gotowi umrzeć dla Chrystusa, a jednocześnie nie stracić nadziei, to jest coś niebywałego, to jest coś pięknego. List do Rzymian, 5 rozdział, 1 werset. Usprawiedliwieni, tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się jeszcze z czegoś. Chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi. Ona nie zawodzi, kochani. To jest, podkreślam to jeszcze raz, nie zawodzi. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. A nadzieja nie zawodzi, a dokładnie tłumacząc, nie zawiedzie nas, nie zawstydzi nas, nie zawiedzie nas, bo Chrystus nas nie zawiedzie. On nas nie zawiedzie. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Każdy. Nie będziesz zawstydzony, mówi Biblia. Nie będziesz zawstydzony. Nie będziesz wstydził się tego, że zaufałeś Jezusowi. Że zaufałeś temu, co On uczynił na krzyżu. Nie będziesz zawstydzony. Nie zawstydzisz się. Ostatecznie będzie to coś niesamowitego. To właśnie ucisk, prześladowanie, trudny czas, czy one czasami nie powodują w nas rezygnacji? Kiedy trzymamy się mocno nadziei w Chrystusie Jezusie, to nie. To nie rezygnujemy. Bo to czasami wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, położyliśmy swoją nadzieję w Chrystusie. Swoją całą przyszłość, całe swoje życie ulokowaliśmy w kimś, nie w czymś. I to jest ta pewna kotwica, której się trzymamy. Uciski, prześladowania, sztormy, utrapienia w naszym życiu. Paweł pisze, że właśnie one wywołują w nas, w naszym sercu cierpliwość. A cierpliwość doświadczenie. A doświadczenie nadzieje, a ta nadzieja nie zawodzi, nie zawstydzi nas. To jest piękne. Dlatego też apostoł Jan w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale pisał tak, w 28 wersecie, a teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Nadzieja jest czymś, co powinniśmy mieć aż do samego końca. Nie tylko na początku drogi, ale aż do samego końca. Żebyś nie cofnął się i nie porzucił nadziei, która ma wielką zapłatę. Ona ma wielką zapłatę. Ale zachowaj ją aż do końca. Dlaczego? Dlatego, że niemożliwe jest, żeby Bóg zawiódł czy kłamał. I ani problemy, ani ucisk, prześladowania nie zmienią tej sytuacji. Nie zmienią Bożej miłości do Ciebie. A Bóg przez Ducha Świętego rozlewa w naszych sercach miłość, która zapewnia nas, że nadzieja przyszłej chwały to nie jest żadna fikcja. Duch Święty potwierdza to w naszych sercach, że to jest prawda, że to jest to, co nas naprawdę nie zawiedzie. Chrystus na pewno powróci. I Duch Święty sprawia, że w tej nadziei mamy tą łaskę, nie jesteśmy chwiejni. Mamy to potwierdzenie w naszych sercach. On nas wspiera, podtrzymuje w naszej niemocy. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 17 werset. Paweł mówi, że są chwilowe, nieznaczne uciski, jak on to mówi, które przynoszą nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Są rzeczy, które nas na chwilę smucą, przynoszą smutek, ale one przynoszą ostatecznie przeogromną obfitość wiekuistej chwały. I też podobnie do zboru w Rzymie Paweł pisze, że 8 rozdział, 18 werset. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, którą ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei, apostoł Paweł mówi, w tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, że tego wszystkiego oczekujemy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś się spodziewać tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żalliwie, z cierpliwością. I czasami właśnie w naszej nadziei, nasza nadzieja musi być połączona z cierpliwością. To nie jest tak, że wiecie, to jest proces, to jest całe nasze życie. I czasami tracimy tą cierpliwość w swoim życiu. Czasami pokładając nadzieję tu, w Chrystusie, w naszym takim codziennym życiu, że On będzie nas prowadził. Czasami tracimy cierpliwość, jeśli nie widzimy od razu, że Pan gdzieś odpowiada na nasze modlitwy, na nasze wołania. Cierpliwości nam czasami potrzeba. Zaufania, zawierzenia Jemu całkowicie. Uchwyć się mocno nadziei, która jest przed Tobą, bo ona ma wielką zapłatę. Wielką zapłatę. Czasami my na siebie bierzemy ciężar, sami na siebie bierzemy ciężar prób, doświadczeń, różnych rzeczy. I szukamy sami rozwiązań, zamiast położyć nadzieję w Panu. I później jesteśmy rozczarowani, że jako ludzie wierzący przechodzimy przez to czy tamto, zamiast złożyć całą nadzieję w Panu w różnych sytuacjach. Psalm 40 mówi tak: błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani uwikłanych w kłamstwie. To jest właśnie to, kiedy w naszym życiu, tutaj i teraz, pokładamy nadzieję w Panu. Nie pokładamy nadzieję w różnych rzeczach, czy w człowieku, jeszcze nie daj Boże, uwikłany w kłamstwie, dlatego że ma, nie wiem, jakieś znajomości, jakieś możliwości. Nie chcemy tak robić. Chcemy swoją nadzieję położyć w Panu Jezusie Chrystusie. Czasami potrzeba nam tak niewzruszenie, pomimo tego, co widzimy, uchwycić się Pana i złożyć Mu nadzieję. Niewzruszenie. Przepraszam, autor listu do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w 23 wersecie pisał tak: trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Wierny jest. To już czytaliśmy, zobaczyliśmy na podstawie Abrahama, że Bóg to, co obiecał, ma moc i wypełnić. On nie jest tym, który rzuca słowa na wiatr. I przekład interlinearny mówi w ten sposób: trzymajmy wyznanie nadziei, nie chwiejąc się w niej. Nie chwiejąc się, bo wierny jest ten, który obiecał. Wierny jest ten. Musimy, jakby mając nadzieję w sercu, musimy zobaczyć, popatrzeć na tego, który jest wierny, który był wierny aż do końca. Popatrząc na siebie, to nie widzimy tam nic pozytywnego. Tracimy nadzieję wtedy. Bądźmy stali, nie uginajmy się pod ciężarem inaczej. Nie być chwiejny. Nie daj się ugiąć pod ciężarem. Popatrz na Bożą wierność, popatrz na Jezusa, na Jego wierność. I apostoł Paweł w liście do Koryntian jeszcze pisze takie słowa w 1 rozdziale, w 20 wersecie i poniżej: żeby przez Niego, czyli przez Jezusa, wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego, i was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoich jako świętych, niepokalanych, nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się, czyli nie ugniecie się pod ciężarem, w nadziei opartej na Ewangelii, na dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie. Jeśli się nie zachwiejecie, nie ugniecie pod ciężarem doświadczeń, prób, miecza, więzienia, nie wiem, różnych rzeczy, różnych utrapień teraźniejszego wieku, nie ugniecie się w nadziei, która jest oparta na dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie, na tym uwolnieniu, wyzwoleniu, tym, że On obiecał Ciebie prowadzić, On obiecał, że Cię nie opuści, On obiecał, że Ciebie będzie miłował, kochał aż do samego końca. Którą słyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu, mówi Paweł, pod niebem, a którym ja, Paweł, zostałem sługą. Również wracając do listu do Hebrajczyków, w trzecim rozdziale natomiast czytamy w pierwszym wersecie: przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa. Inaczej, tłumacząc ten fragment, przypatrzcie się Jezusowi, oglądajcie Go, rozważajcie Go, poznawajcie Go. Takie jest to słowo użyte, kataneo. Oglądajcie Go, rozważajcie Go, poznawajcie Go. Posłańca i arcykapłana naszego wyzwania, wiernego temu, który Go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu, lecz domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy. Piękne, prawda? Czy można by było tu postawić kropkę? Ale coś tu jeszcze jest napisane. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, niezachwianą, nie upniemy się pod ciężarem, ufność i chwalebną nadzieję. Aż do końca. Nie daj się ugiąć. Autor listu do Hebrajczyków mówi: zważcie na Jezusa, przypatrzcie się Jezusowi, oglądajcie Go, rozważajcie Go, poznawajcie, zobaczcie Jego wierność. Jego wierność, zobacz Jego wierność, która przewyższa wierność Mojżesza. On był wierny aż do końca. Ale wszystko ku temu, aby nasza nadzieja połączona z wiarą w Jezusa, z ufnością do Niego, abyśmy zachowali aż do końca. Aż do końca, nie zachwiali się w tym. Psalm 37, 7. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Psalm 62, 6 werset. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej pośród próby doświadczenia różnych rzeczy, bo w Nim pokładam nadzieję swoją. Psalm 130, 55 werset. W Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa Jego. Dlaczego Dawid i inni autorzy psalmów, i jest ich bardzo, 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 bardzo dużo, to nie starczyłoby nam czasu na to. I powiem wam, że rozważając ten temat, zobaczyłem, że on jest naprawdę szeroki. Biblia przykłada do tego wielką wagę. Dlaczego Dawid i inni autorzy przeżywali właśnie to, żeby położyć całą nadzieję w Bogu? Właśnie dlatego, że kiedy przechodzimy różne rzeczy w naszym życiu, a ich jest naprawdę mnóstwo, jedną z najpiękniejszych, najwspanialszych rzeczy to jest położyć ufność Bogu, dlatego że to się wiąże z oczekiwaniem rzeczy pewnych, rzeczy, które nie zawiodą Ciebie. Wiele rzeczy Cię zawiedzie, ale położyć ufność i nadzieję w Panu to nie jest coś, co Cię zawiedzie. Nadzieja jest radością oczekiwania. Jest radością oczekiwania rzeczy pewnych i niewzruszonych. Oczekiwania spełnienia się Bożych obietnic, Bożego Słowa, Jego prowadzenia w naszym codziennym życiu. I to wyzwala w nas radość bez granic. Paweł pisał: w nadziei radośni, w ucisku cierpliwy, w modlitwie wytrwali. Kończąc dzisiejsze słowo, żyjmy Jego słowem, kochani. Żyjmy Jego obietnicami. Oczekujmy na spełnienie się wszystkiego tego, czego obiecał. Oczekujmy to z żarliwością i nadzieją w naszych sercach. Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli. Miejmy w sercu to, że Boża nadzieja pozwala Ci bezpiecznie patrzeć na koniec drogi, której idziesz. Bez względu na okoliczności, co się będzie działo. Na końcu tej drogi czeka na Ciebie sam Pan Jezus Chrystus. Oczekujmy też na najwspanialsze, najpiękniejsze wydarzenie, które będzie miało miejsce. Powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nawet jeśli przyjdzie umrzeć dla Niego, to przyjdzie dzień, kiedy zmartwychwstaniemy i spotkamy się twarzą z Nim. I ostatecznie zawsze zwyciężamy. Pokładając nadzieję w Jezusie Chrystusie, zawsze ostatecznie zwyciężamy. Pamiętajmy o tym, że nadzieja dotyczy teraźniejszości i przeszłości. W teraźniejszej składamy nasze życie w ręce Pana. Oczekujemy Jego działania. Ufamy Jemu. Pokładamy w Nim nadzieję, nie w rzeczach materialnych czy w ludziach uwikłanych w kłamstwie. Przyszła jest oparta na podstawie Bożych obietnic, Bożego Słowa, które mówią o przyszłości, ale które są pewne, niezmienne, zagwarantowane. Ja wierzę całym sercem, że Pan chce, żeby Jego Kościół miał w Nim nadzieję, oczekiwał wypełnienia Jego obietnic, miał nadzieję i oczekiwał na powrót naszego Pana Jezusa Chrystusa i polegał na Jego niezawodnych obietnicach i niezawodnym Słowie Bożym. I w tym, kochani, mamy być niepodobni do ludzi, którzy żyją bez nadziei w tym świecie, którzy polegają na różnych rzeczach i którzy mają nadzieję w różnych sprawach, w różnych rzeczach, ale ostatecznie ich nadzieja się rozwieje. Żeby to wszystko w waszych sercach zostało, o czym dzisiaj mówiłem, to pomodlimy się za chwilę. I chciałbym, żebyśmy się modlili słowami apostoła Pawła, który powiedział, że w liście do Efezjan w 1:18, żeby Bóg oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja. Abyście zobaczyli tą nadzieję. Bo jak człowiek tego nie zobaczy, to będzie szukał oparcia w różnych innych rzeczach. Abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa świętych. Apostoł Paweł mówi. Człowiek to musi ujrzeć. To, co Chrystus dla niego zrobił. To, że nie zawiedzie się na nim. To, że wszystko, co Pan obiecał, to wypełnił. I możesz polegać na rzeczach pewnych. Powstańmy.